audycja Czytać, aby być mądrym, jak w każdy poniedziałek o 10:30 prezentujemy Państwu dobre, ciekawe, wartościowe, pożyteczne pozycje książkowe i rozmawiamy najczęściej z autorami tych książek. Tak będzie też dzisiaj. Pierwszy autor, pan Zbigniew Tomasz Nowak. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Kłaniam się, panie doktorze, w nowym roku 2021.
Ja również. I życzę zdrówka na te ciężkie czasy.
No właśnie. Dwie książki przede mną, pana autorstwa, Antybiotyki z apteki pana Boga i Sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności. To będzie coś, co nam pomoże to zdrówko jakoś zachować.
Oczywiście, szczególnie teraz, kiedy żyjemy w czasach pandemii, ale to wszystko było do przewidzenia, bo był już taki czas, że naukowcy myśleli, że za pomocą antybiotyków syntetycznych opanują wszystkie infekcje. A tymczasem tak nie jest, bo nie tylko jest problem ze zwalczaniem bakterii chorobotwórczych, no ale teraz jeszcze i wirusów, które w tej chwili szaleją na całym świecie, szczególnie ten koronawirus SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19. Ale musimy powiedzieć, że są tacy ludzie, którzy wcale się nie przeziębiają, którzy nie chorują z powodu nowotworów, ale to są ludzie, którzy mają sprawny układ odpornościowy immunologiczny. Mało kto dziś może się pochwalić takim bardzo dobrze działającym układem odpornościowym, bo żyjemy w takich czasach, które niestety nie sprzyjają pracy tego układu odpornościowego. Żyjemy w stresie, w pośpiechu, źle się odżywiamy, nadużywamy przeróżnych leków syntetycznych i tak dalej. To wszystko oczywiście szkodzi układowi odpornościowemu, który jest takim naszym wewnętrznym lekarzem, strażnikiem. Jeśli, powtarzam, jest sprawny, to nie grożą nam żadne bakterie, żadne wirusy, żadne grzyby. No i właśnie, żeby taki właśnie ten układ odpornościowy był, warto się kurować przeróżnymi roślinami, które oferuje nam apteka Pana Boga.
Czyli naturalne właśnie sposoby, a nie syntetyki, nie suplementy,
tak
diety,
jest.
Broń Boże.
Tak jest.
Tylko
i
rozejrzeć
właśnie
się
o
wokół.
Tym piszę w tej książce Sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności. Bo układ odpornościowy człowieka jest bardzo czuły, bardzo delikatny i w ogóle nie reaguje na syntetyki. Natomiast bardzo dobrze reaguje na to, co oferuje nam natura w czystej postaci. I właśnie tutaj o takich kuracjach, które wzmacniają układ odpornościowy organizmu, piszę właśnie w tej książce Sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności. Wybrałem tutaj takie najbardziej sprawdzone rośliny lecznicze, które od wieków sprawdzają się właśnie we wzmacnianiu odporności organizmu, jak na przykład aloes, jak na przykład babka lancetowata, jak na przykład bezczarny, jak żyworódka, jak pyłek kwiatowy, nagietek lekarski, czy ostatnio bardzo modna jeżówka purpurowa, czyli echinacea, bo musimy powiedzieć jedną rzecz. Na pewno takiej wiedzy nie możemy czerpać i nie będziemy czerpać, oglądając reklamy tych leków, bo różne są reklamy różnych leków, które pobudzają odporność, oparte na przykład na jeżówce purpurowej, ale stamtąd się nie dowiemy, jak takie preparaty, jak takie rośliny stosować, bo to jest też bardzo ważne i o tym też piszę w książce, bo na przykład jeżówka purpurowa to jest taka bardzo zasłużona roślina lecznicza, która przydaje się właśnie we wzmacnianiu odporności, ale trzeba się nią kurować rozważnie i to wskazują badania naukowe. Nie można sobie tak stosować samemu i zawyżać dawek i stosować tej jeżówki na przykład bardzo długo, bo wtedy uzyskuje się efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego. Zamiast pobudzać układ odpornościowy, możemy czasami zahamować aktywność tych komórek odpornościowych, które nas bronią właśnie przed infekcjami, przed inwazją bakterii, wirusów, grzybów i o tym też piszę w książce, bo to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, jeśli sięgamy po preparaty z jeżówką purpurową, czy z babką lancetowatą, czy z aloesem, róbmy to z głową. Nie zawyżajmy dawek. Nie stosujmy tych preparatów, tych roślin bardzo długo. I o tym też piszę w książce. Na przykład jeżówkę purpurową poleca się stosować przez 10 dni codziennie albo przez 20 co drugi dzień. I trzeba potem robić przerwę z uwagi na to, że układ odpornościowy, tak jak powiedziałem, jest bardzo czuły. I zawyżanie dawek wcale nie służy tutaj pobudzaniu układu odpornościowego, wręcz przeciwnie. I o tym trzeba pamiętać, trzeba sięgać po dobre właśnie poradniki, które właśnie podpowiadają, jak to robić. Nie tylko czerpać wiedzę z internetu, gdzie są czasami informacje, no czasem takie niepotwierdzone albo pisane pod zamówienie, na przykład przeróżnych koncernów farmaceutycznych, które wiadomo, robią biznes na sprzedawaniu przeróżnych leków. Także o tym musimy pamiętać. I o tym jest właśnie w mojej książce sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności. Ale mamy jeszcze książkę Antybiotyki z apteki Pana Boga. To jest kolejny problem, a mianowicie medycyna w ostatnim czasie stanęła przed niesamowitym problemem i to już się wleczy od kilkudziesięciu lat. Mianowicie mamy tutaj takie bakterie, które są oporne na działanie antybiotyków syntetycznych. I ta sytuacja w zasadzie już się zaczęła w latach 60. Dlaczego tak się dzieje? Bo nadużywamy antybiotyków. Stosujemy je zazwyczaj wtedy, kiedy one nie są potrzebne, bo musimy podkreślić, na przykład ponad 75% infekcji, które my nazywamy przeziębieniem, to nie jest dzieło bakterii, na które antybiotyki syntetyczne działają, a wirusów, na które w ogóle nie działają. Niech ktoś nie myśli, że jeśli zażyje antybiotyk z apteki syntetyczny, to na przykład będzie miał poprawę zdrowia na przykład przy zakażeniu wirusowym, czy teraz na przykład tym zakażeniu przez koronawirusa SARS-CoV-2. Absolutnie. Antybiotyki działają tylko na bakterie chorobotwórcze, o czym często się zapomina, nie robiąc badań, czy to jest choroba spowodowana przez bakterie, czy wirusy. Mówię o tych właśnie chorobach z przeziębienia. No i właśnie efekt jest taki, jaki jest, że mamy bakterie zmutowane, na które w ogóle nie działają antybiotyki syntetyczne, a są takie bakterie, na przykład Klebsiella pneumoniae czy Pseudomonas aeruginosa, które powodują silne zapalenie płuc, często szpitalne, na które właśnie ponad 95% antybiotyków znanych w medycynie w ogóle nie działa. Także jest to poważny problem, a teraz jeszcze szczególnie on wymaga nagłośnienia, bo w Europie ponad 25 tysięcy ludzi rocznie umiera tylko z tego powodu, że doznali zakażenia bakteryjnego, a nie pomogły im antybiotyki znane medycynie. A antybiotyki to nie są takie leki, które naukowcy mogą produkować co miesiąc, jakiś nowy preparat. Nie. W tej chwili mówi się, że jeśli w ciągu następnych 10 lat powstanie jakiś antybiotyk, to będzie wielki sukces. To jest problem medycyny, problem dla ludzkości. Natomiast zmierzam do tego, że są antybiotyki, które oferuje nam apteka Pana Boga, na które bakterie nigdy się nie uodpornią. No ktoś zada pytanie, dlaczego? A no dlatego, że każda roślina, nawet o tym samym gatunku, posiada różny skład chemiczny. I bakterie nie są w stanie czasami zmutować się tak szybko, żeby być odpornym na działanie pewnych antybiotyków, które oferuje nam apteka Pana Boga. A tam jest bardzo dużo, bo musimy takich właśnie antybiotyków sprawdzonych, bo musimy powiedzieć, era antybiotyków syntetycznych zaczęła się dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej antybiotyków syntetycznych w ogóle nie stosowano, bo ich nie było. A ludzie jakoś sobie z tymi zakażeniami radzili, właśnie sięgając po to, co oferuje nam apteka Pana Boga. I właśnie o tym właśnie pisze w książce Antybiotyki z apteki Pana Boga. I to jest na przykład czosnek, to jest na przykład cebula, to jest na przykład propolis, kit pszczeli, to jest na przykład miód, który ludziom służy od setek lat jako wspaniały lek. Ja, kiedy pisałem tę książkę właśnie Antybiotyki z apteki Pana Boga, już właściwie skończyłem. Przypomniała mi się taka historia, którą mi opowiadał nieodżałowany profesor Aleksander Ożarowski, z którym dane mi było współpracować. Mianowicie w czasie wojny musiał uciekać przed nieprzyjacielem. Błądził po lesie w 30-stopniowym mrozie, wycieńczony, z zapaleniem płuc, po lasach Kresów, po lasach na Kresach. I kiedy już którąś noc musiał spędzić w lesie, zobaczył jakieś światełko w lesie i zapukał do drzwi. Kobieta, prosta kobieta, nie tylko dała mu jedzenie, ale zrobiła mu wspaniały lek z miodu i z wody, który podała mu, jak mnie tłumaczył wtedy, pół szklanki i rano obudził się zdrowy. No to jest taki fenomen przeróżnych leków, które oferuje nam apteka Pana Boga, w tym przypadku miodu. I właśnie jak taki lek przygotowywać właśnie z miodu i z wody? Bardzo prosty lek. Pisze w tej książce Antybiotyki z apteki Pana Boga. Są również w tej książce porady, jak stosować inne antybiotyki, które nam oferuje natura. Na przykład babkę lancetowatą, na przykład tymianek, bo tymianek w ostatnim czasie uchodzi za taki też wspaniały antybiotyk wszechczasów. Okazuje się, że olejek tymiankowy potrafi nie tylko leczyć, zwalczać przeróżne bakterie chorobotwórcze, grzyby, ale także wirusy. Zresztą miód, propolis również są to takie leki na wirusy. O tym z kolei piszę w takiej mojej innej, nowej książce Apteka Natury ma leki na wirusy. O tym dzisiaj nie mówimy. Kiedyś mówiliśmy w Radiu Maryja o tej książce. Ale o tym też należy pamiętać z uwagi na to, że w tej chwili jest bardzo dużo takich programów publicystycznych, nawet edukacyjnych, które podpowiadają ludziom, żeby nie nadużywać antybiotyków syntetycznych, żeby one mogły nam służyć wtedy, kiedy będzie potrzeba, bo wtedy właśnie, kiedy będzie taka potrzeba, to one zadziałają, ale wtedy zadziałają, kiedy my nie będziemy ich nadużywali i nie wyhodujemy bakterii lekoopornych, zmutowanych, a teraz mamy właśnie taką sytuację i dlatego, proszę Państwa, sięgajmy po to, co oferuje nam apteka Pana Boga, bo tam jest bardzo dużo antybiotyków.
Panie doktorze, ja sięgnąłem też jeszcze na koniec sam tej książki pierwszej, o której mówiliśmy, o wzmacnianiu odporności. Tam jest kilka rad, które pan podaje.
Proszę Ojca, ja nie jestem lekarzem, żebyśmy powiedzieli tutaj radiosłuchaczom.
Tak, ale te rady są no bardzo cenne i ostatnia między innymi, która jest, no myślę, że takim dla nas wstrząsem i powinna być gdzieś u góry głowy. Nie ulegaj reklamom leków nigdy.
Tak jest, nie ulegaj. Nie ulegaj, dlatego że to, co powiedziałem wcześniej, z reklam leków nie dowiemy się, jak takie preparaty działają, jak takie rośliny lecznicze działają. Sięgajmy po dobre poradniki, w których są informacje oparte na zdobyczach wiedzy, na osiągnięciach medycyny, na badaniach naukowych, a właśnie ja staram się zawsze w moich książkach na takie właśnie doniesienia naukowe, sprawdzone, wiarygodne, powoływać się. Bo no teraz mamy najlepszy dowód na to, jak wielkiej cenie jest u człowieka układ odpornościowy. Kto ma układ odpornościowy zdrowy, właściwie funkcjonujący, no to właśnie nie choruje z powodu przeróżnych infekcji, ale nie tylko, bo układ odpornościowy strzeże człowieka również przed zmutowanymi komórkami, które mogą dać początek nowotworom. z którym też jest wielki problem. Także należy sięgać po przeróżne leki, które oferuje nam natura, bo tam tych leków jest bardzo wiele. Niemal na każdą chorobę to jest taka pierwsza apteka jeszcze przed tymi syntetykami, pod którymi uginają się dzisiaj półki apteczne. A czasami bywa tak, że medycyna jest bezradna.
I
no to jest właśnie fenomen tej apteki Pana Boga.
Też Panie Zbigniewie, dobrze, że jeszcze jest czas na to, żeby o odporność zadbać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam Pan Zbigniew.
I pozdrawiam.
Tomasz Nowak, autor książek Antybiotyki z apteki Pana Boga i sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności. Oczywiście więcej książek Pan Zbigniew Tomasz Nowak napisał poradnikowych, o nich też mówiliśmy, ale o tych dwóch szczególnie dzisiaj sobie powiedzieliśmy, one do nabycia w Fundacji Nasza Przyszłość. Na koniec naszej audycji dzisiaj podamy numery telefonów, podamy kontakt, gdzie można te omawiane pozycje znaleźć. I z nami jest już drugi gość, pani doktor Elżbieta Wiater, doktor teologii, dziennikarka. Witamy serdecznie, pani doktor.
Szczęść Boże.
Przede mną książka Hildegarda z Bingen, mistyczka z charakterem. Powiem tak, z Hildegardą mamy do czynienia na antenie Radio Maria często, a szczególnie w kwestiach kulinarnych. To jest jakby taki trochę zawężony obraz świętej Hildegardy. Oczywiście bardzo pozytywny też, ale zawężony, dlatego tym bardziej cieszę się, że jest pani doktor z nami i jest ta książka o Hildegardzie, która pokazuje przynajmniej kilka takich ważnych rysów no tej charakternej, tak powiemy, kobiety, charakternej, świętej.
To znaczy Hildegarda rzeczywiście jest człowiekiem, była człowiekiem o niesłychanie szerokim zakresie działalności, bo począwszy od tego, że Bóg obdarzył ją łaską wizji i też taką łaską, że i de facto cały czas od wczesnego dzieciństwa towarzyszyło światło Boże, dzięki któremu ona właśnie widziała inaczej rzeczywistość, postrzegają, można powiedzieć, w pewnych momentach oczami Boga. Ale też miała niesłychany talent, jeżeli chodzi o komponowanie muzyki, jeżeli właśnie chodzi o takie kwestie związane z żywnością, ale nie tyle gotowaniem, co właśnie leczeniem przez właściwą dietę czy stosowanie odpowiednich leków, takich właśnie z tej Bożej apteki, o których mówił pan Nowak. Ponadto była to korespondentka największych ludzi swojej epoki, począwszy od cesarzowej Bizancjum, a skończywszy na papieżu, czy udzielała też rad, a nawet nagan cesarzowi cesarstwa niemieckiego. Radziła wielu osobom, prowadziła duchowo swoje siostry we wspólnocie. Ona tak w wieku około 40 lat została przełożoną w klasztorze. Więc można powiedzieć, człowiek niesłychanie barwny i niesłychanie owocnie pracujący, owocnie żyjący.
No i dzisiaj też, tak mi się wydaje, coraz bardziej odkrywana święta Hildegarda z Bingen. Sięgamy po dzieła, sięgamy po życiorysy, sięgamy również po te historie świętych, bo one zawsze, tak jak święty Jan Paweł II też nam przypominał, święci, jedni święci jakby rodzą innych świętych i nas pociągają do tej świętości. Jaka ona była, ta święta Hildegarda, w tych wszystkich sferach życia, o których pani też już wspomniała? Dlaczego też patrzymy na nią jako na pewien przykład? Bo święty to zawsze jest jakiś znak postawiony przez Pana Boga dla nas.
Myślę, że Hildegarda przede wszystkim była człowiekiem, możemy taki wniosek wyciągnąć, patrząc na jej biografię, który musiał w sobie połączyć i łączył z jednej strony olbrzymią wrażliwość. Hildegarda też chorowała, miała potworne bóle głowy i de facto przez całe życie zmagała się właśnie z fizyczną też słabością. A z drugiej strony to był człowiek, który w momencie, kiedy słyszał, że Bóg czegoś od niego chce, to robił. To znaczy, za pierwszym razem zaliczyła niejaką wpadkę czy upadek, w takim sensie, że bała się, ponieważ Bóg powiedział jej: słuchaj, chcę, żebyś spisała te wizje, które masz. Chcę, żebyś podyktowała księgi, w których te wizje zostaną spisane i też ozdobione pięknymi miniaturami. I Hildegarda się przestraszyła. Dokładnie przestraszyła się tego, co powiedzą ludzie. Że zostanie uznana za kobietę szaloną, że też przy okazji przez to ściągnie wstyd na wspólnotę, której przełożoną była. I wtedy Bóg zesłał na nią chorobę, tak ciężką, że Hildegarda nie była w stanie poruszyć się. Po prostu leżała na łóżku i, można powiedzieć, czekała na śmierć. I wtedy przyszedł do niej, to jest taka ciekawostka, Hildegarda na początku była w klasztorze podwójnym, czyli takim, w którym byli i mężczyźni, i kobiety, znaczy dwie osobne wspólnoty. I jakby całością zarządzał opat męskiej wspólnoty. I ten opat przyszedł do niej i zapytał, co się dzieje. I ona wtedy nieśmiało wyznała, dlaczego jest chora. Że właśnie dlatego, że odmówiła Bogu tego, czego Bóg od niej oczekiwał. Na co opat po prostu zlecił jej, żeby jednak podyktowała tę wizję. I rzeczywiście, kiedy ta decyzja zapadła, Hildegarda bardzo szybko wstała, bardzo szybko wróciła do zdrowia i zaczęła dyktować te księgi, które potem zresztą były omawiane na synodach, zyskały pochwałę między innymi świętego Bernarda z Clairvaux, więc jakby autorytet tych ksiąg jest niepodważalny. I to była taka nauczka, to był taki moment, kiedy Hildegarda odkryła, że jeśli Bóg czegoś od niej chce, to ona ma za tym iść. Nawet jeżeli to według niej są dość szalone pomysły. I potem, kilka lat później, kiedy Bóg powiedział jej, że ma wyprowadzić siostry i ufundować nowy, osobny klasztor w miejscu, które było całkowicie prawie zrujnowane, opat Kuno, czyli opat tej męskiej wspólnoty, stwierdził, że to jest szalony pomysł, a Hildegarda nie, powiedziała: nie, to jest wola Boga i to się musi udać. I rzeczywiście się udało. Co więcej, Hildegarda nie tylko zbudowała i fundowała ten jeden klasztor, ale jeszcze po drugiej stronie Renu, jesteśmy w Nadrenii przecież, był drugi klasztor, który też był w bardzo złym stanie i kilka lat później Hildegarda odbudowała także ten drugi. Więc mając ponad 70 lat, nagle została opatką w dwóch klasztorach. Także to też jest godne podziwu, że ona była w stanie pogodzić obowiązki przełożonej w tych dwóch miejscach i jeszcze dodatkowo wyruszyć na misję w Nadrenii, to trzykrotnie była na misjach, gdzie głosiła przeciwko heretykom. Szczerze mówiąc, olbrzymi szacunek, dlatego że ona była w stanie godzić tą olbrzymią wrażliwość, też kiepski stan zdrowia, taką wielką energią, którą czerpała właśnie z woli Boga.
Tak sobie myślę, że patrząc na Hildegardę, ale też na innych mistyków, oni nie mieli łatwo nigdy i dzisiaj też chyba nie mają łatwo, patrząc na współczesnych mistyków, bo są często postrzegani jako, no, jako chorzy również w kwestiach psychicznych. Natomiast co chciałem powiedzieć? Przede wszystkim kwestia naszego podejścia. Nie wiem, jak pani doktor jako teolog również patrzy, bo tak trochę mi się wydaje, że dzisiaj zainteresowanie właśnie mistykami jest coraz większe.
To prawda, zgadza się. Też mam takie wrażenie, szczególnie śledząc rynek książki, bo widać po tym, jakiego rodzaju książki się lepiej sprzedają. Ale to jest kwestia też rozeznania. To znaczy, jak ja piszę sporo o świętych i na moim warsztacie cały czas są biografie świętych. Mam wrażenie, że są dwa rodzaje. Jeden rodzaj świętych to są charyzmatycy. To są właśnie takie osoby, mistycy, stygmatycy, ci wszyscy ludzie, którzy mają nadzwyczajne dary. Ale jest też dużo takich świętych, można powiedzieć, cichej świętości. Tak jak mała Tereska. Czyli ludzie, w których życiu nie ma żadnych duchowych, w cudzysłowie, fajerwerków, ale którzy żyją w sposób heroiczny tym życiem, które zostało im dane. I Hildegarda należy do tej pierwszej grupy i też współcześnie są ludzie w Kościele, których Bóg obdarza w taki sposób. I tutaj przy tym typie świętych moim zdaniem bardzo istotną rzeczą jest rozeznanie. Dlatego, że nie każdy mistyk dobrze, znaczy część mistyków dobrze zaczyna, źle kończy. Hildegarda skończyła dobrze, ale ona zawsze przez całe życie opierała się na rozeznaniu wspólnoty, opierała się na rozeznaniu Kościoła i do niego się odwoływała. Jeżeli mamy do czynienia z mistykiem, tak jak dość taki nieszczęsny przykład Marteczki Kozłowskiej, kiedy owszem jest dobry początek, jest ta myśl o reformie Kościoła, poprawie życia duchowieństwa, ale potem jest powiedzenie papieżowi nie, ja wiem lepiej, wtedy się zaczynają problemy. Więc te dary nadzwyczajne, one mogą być zwodnicze, jeżeli nie ma właśnie tego elementu ukorzenia się posłuszeństwa, pójścia za tym, do czego, jaki kierunek wskazuje Kościół. Ale zgodzę się, rzeczywiście współcześnie, tak, jeśli chodzi o mistykę, jeżeli chodzi o te dary nadzwyczajne, nadal jest bardzo, to jest coś, co przyciąga ludzi, co ożywia też wiarę u wielu osób.
Można zaprzepaścić pewne łaski Boże, nie tylko związane z doświadczeniem mistycznym, ale też z innymi. Na koniec chciałbym panią doktor zapytać o to, czego my się dzisiaj od Hildegardy możemy nauczyć, bo to jest postać średniowieczna. Niektórzy mówią, no, że to czas zacofany i taki mroczny i tak dalej. Wiemy, że to tak do końca nie było, bo to był czas raczej rozkwitu w wielu sferach, ale dzisiaj czego od tej średniowiecznej mistyczki się możemy nauczyć?
Myślę, tak jak kojarzę przynajmniej te zasady, które ona wyznaczała, jeżeli chodzi o zdrowe życie. I tam bardzo ważną, wręcz kluczową zasadą jest ta ostatnia, która mówi o tym, że źródłem sił życiowych, energii, rozkwitu, ona używa takiego ładnego łacińskiego słowa viriditas, które jest ciężkie do przetłumaczenia na język polski, że źródłem tej viriditas, tej zieloności, tego bujnego rozkwitu jest relacja z Bogiem. I że w momencie, kiedy my tę relację ograniczamy albo z niej rezygnujemy, jakby odcinamy się od źródła życia i odcinamy się od źródła żywotności. Według mnie to jest, i to widać w życiu u Hildegardy, że ona, będąc cały czas połączona z Bogiem, żyjąc w tej światłości, która była w jej sercu, w jej duszy, rozkwitała pomimo swojego wieku. Ona zmarła mając lat ponad 80, do końca pozostając osobą aktywną, sprawną intelektualnie, sprawną fizycznie. I dla mnie to jest to, jakby ta lekcja, którą Hildegarda najmocniej przekazuje. Pozostań zjednoczony z Bogiem, a On będzie źródłem twojej żywotności. Tak, myślę, że to jest to, co jest dla mnie w tym momencie w Hildegardzie najważniejsze.
A zatem chcielibyśmy się tylko uczyć od niej. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Pani doktor Elżbieta Wiatr, autorka książki Hildegarda z Bingen, mistyczka z charakterem. To audycja Czytać, aby być mądrym. Te książki możemy znaleźć w Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Możemy tam zatelefonować pod numery następujące. 94 to numer kierunkowy, 373 1160 94 373 1160 i kolejne końcówki 61 albo 62. Można poprosić również o katalog wysyłkowy Splendor, albo można wejść na stronę internetową, też jest sklep internetowy splendor24.pl splendor24 pisane łącznie.pl. A ja przypomnę, dzisiaj zaprezentowaliśmy Państwu książki pana Zbigniewa Tomasza Nowaka. Pierwsza z nich, Sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności, a druga, Antybiotyki z apteki Pana Boga, i książkę pani doktor Elżbiety Wiatr, Hildegarda z Bingen, mistyczka z charakterem. Zapraszamy do sięgania po dobre, wartościowe książki po to, żeby no, z takich pewnych źródeł czerpać informacje i o dobrym życiu, o takim zdrowym życiu, tym fizycznym i tym duchowym. I uważajmy na to, co w internecie szukamy, co czytamy, czym się karmimy, bo no, informacji jest mnóstwo. w internecie. Mnóstwo tych stron, setki czy tysiące się otwierają i tam każdy ma swoją teorię, każdy ma swój pomysł na życie, ale nie do końca te pomysły są zgodne z rzeczywistością i z prawdą, więc sięgajmy też do źródeł sprawdzonych.